Jak koniec sprawy?
Jest walerza. Jest
bardzo proszę.
Pogotowie radiowe.
Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy do wysłuchania kolejnego wydania Pogotowia Radiowego. Od razu przypominamy 815 33 11 11 to numer, pod którym przyjmiemy od Państwa zgłoszenia. Telefon czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie. A my taki zapis dźwiękowy odsłuchamy i oddzwonimy do Państwa, po czym zastanowimy się, czy i jak możemy pomóc. Bo to program prewencyjno-interwencyjny, mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości. Nasi eksperci radzą również, jak unikać zagrożeń i jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. Pytania można zadawać dzwoniąc, ale także listownie z dopiskiem Pogotowie Radiowe bądź mailowo. Wszelkie informacje archiwum można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy, czy można zwrócić nietrafiony prezent świąteczny, jak to wygląda przy zakupach online, a jakie zasady obowiązują przy tych stacjonarnych i gdzie szukać pomocy, gdy coś pójdzie nie tak, czy też to zrobić, jeżeli zamówiony produkt nie dotarł na czas. I od tego tematu zaczniemy, zaś w drugiej części programu pozostaniemy w tematyce spraw konsumentów, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa szacuje, że na świecie rocznie marnuje się około 1/3 produkowanej żywności. Straty to prawie 1 300 000 000 ton żywności nadającej się do spożycia. Polacy rocznie marnują blisko 5 milionów ton żywności i co jest istotne, aż 60% wynika z działalności samych konsumentów, czyli nas wszystkich. Dlatego będziemy przypominać zasady, które pozwolą nam to zmienić. Około 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Przed nami sezonowe wyprzedaże, a także wymiana nietrafionych prezentów, ale zanim ruszymy do sklepów, czy rozpoczniemy zakupy internetowe, warto sprawdzić, czy znamy podstawowe prawa konsumenta w takich przypadkach i dowiedzieć się, jak z tych praw można skorzystać, bo na przykład zwrot inaczej wygląda przy zakupach online, a inaczej przy tych stacjonarnych. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch.
Grudniowe wyzwania nie kończą się na wyborze czy zakupie prezentów. Zdarza się, że dopiero rozpoczynają się w chwili, kiedy obdarowaliśmy jakąś osobę, a jest ona po prostu niezadowolona. Co wówczas możemy zrobić lub też co może zrobić osoba obdarowana, kiedy ten prezent nie spełnia jej oczekiwań? Tak naprawdę mamy dwie możliwości uzależnione od tego, gdzie Święty Mikołaj robił zakupy. Jeśli to był sklep internetowy, to wówczas konsumentowi przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy. Bez względu na to, czy ten produkt się nam podoba, czy się nam nie podoba, czy zwracamy z różnych innych przyczyn, jest taka zasada, że jeżeli Święty Mikołaj dokonał zakupu w internecie, wówczas mamy możliwość zwrotu towaru. Troszkę inaczej jest w sytuacji, kiedy kupujemy w sklepie stacjonarnym. Wówczas tak naprawdę od dobrej woli, od praktyki sklepu jest uzależnione, czy dany prezent będzie można zwrócić, wymienić. I najczęściej sklepy rzeczywiście wychodzą w ramach takiej dobrej praktyki naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Proponują różnego rodzaju formuły zwrotu, wymiany, czasami zwrotu pieniędzy na kartę podarunkową, ale wszystko jest uzależnione od dobrej woli sklepu. Więc jeśli jesteśmy tą osobą, która została obdarowana i jest niezadowolona z tego prezentu, warto się jak najszybciej skontaktować z Mikołajem, żeby po pierwsze mieć dowód zakupu bez względu na to, czy to są zakupy przez internet, czy to są zakupy stacjonarne, bo to jest niezbędne do dokonania zwrotu lub też wymiany. Po drugie, skontaktować się, gdzie to zostało zakupione i jakie mamy zasady, jeśli to jest sklep stacjonarny, jeśli chodzi o możliwość dokonania zwrotu.
A przed nami świąteczne, noworoczne, karnawałowe, czyli sezonowe wyprzedaże. O czym tutaj pamiętać?
Przypominam, że czas poświąteczny to nie tylko czas wymiany zwrotu prezentów, ale również czas rozpoczynających się sezonowych wyprzedaży. Warto zwrócić uwagę na wszelkie zasady informowania o cenach, o przekreśleniu ceny, o tej obniżce. Konsumenci w tej chwili często wabieni są różnego rodzaju okazjami. często te dobre praktyki właśnie wymiany zwrotu na czas sezonowych wyprzedaży są w jakiś sposób ograniczone lub też zmieniane, więc jeśli zamierzacie Państwo oprócz wymiany prezentów korzystać również z tak zwanych sezonowych wyprzedaży, pamiętajcie o tym, żeby dopytać w sklepach tradycyjnych o warunki zwrotu lub wymiany w sytuacji, kiedy kupicie coś niepasującego do pozostałych rzeczy, które macie w domu. Życzę udanych i rozsądnych zakupów.
A jeżeli coś pójdzie nie tak, jak będziemy potrzebowali wsparcia, to zawsze możemy poprosić o bezpłatną pomoc rzeczników konsumenta. Mają oni swoje biura w każdym powiecie, ich adresy znajdują się w starostwach, to rzecznicy powiatowi, a także są dodatkowo rzecznicy miejscy w miastach na prawach powiatu. W naszym regionie, przypominam, będą to byłe miasta wojewódzkie, Chełm, Zamość, Biała Podlaska i oczywiście Lublin. O ich siedziby należy pytać w poszczególnych urzędach miast.
Pogotowie radiowe.
Właściwe przechowywanie żywności w domu to podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jego mieszkańcom, ale także sposób na niemarnowanie żywności. Bo jak pokazują statystyki, na świecie rocznie marnuje się około 1/3 produkowanej żywności. Polacy rocznie marnują blisko 5 milionów ton żywności, aż 60% wynika z działalności samych konsumentów, czyli nas wszystkich. Dlatego teraz będziemy przypominać zasady, które pozwolą nam to zmienić, bo wciąż kupujemy za dużo tych produktów, nie jesteśmy w stanie zjeść i wyrzucamy, ale są sposoby, które pozwolą nam te niewłaściwe praktyki zmienić. O czym doktor inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Marnotrawstwo żywności jest bardzo takim ostatnio modnym i ciekawym tematem, ponieważ okazuje się, że w wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że w Unii Europejskiej corocznie wyrzuca się aż 87,6 miliona ton żywności. Pytanie, ile w Polsce wobec tego? W Polsce jest to około 4,8 miliona ton. Żywność jest wyrzucana i marnotrawiona w restauracjach i różnych innych punktach żywienia, ale tak naprawdę to stanowi tylko około 1% z tej ogromnej masy wyrzucanej żywności. Około 30% żywności marnotrawi się przy produkcji rolniczej i w przetwórstwie. Natomiast największe marnotrawstwo jednak jest w naszych gospodarstwach domowych. Stanowi to około 60%. Dlatego też między innymi kwestiami marnotrawstwa żywności zajmuje się grupa ludzi. Taki jest stworzony projekt, nazywa on się PROM. Jest on realizowany przez wiele podmiotów, nie będę tutaj wymieniać, bo ich jest naprawdę bardzo wiele. Natomiast jest on finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Zacznijmy od przechowywania żywności. Od czego zależy, w czym ją przechowywać?
Przede wszystkim nauczyć się właściwie przechowywać żywność, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia zarówno z punktu widzenia jakości żywności, jak również zachowania jej cech takich pożądanych jak wygląd, barwa, zapach, smak, no i generalnie kwestie bezpieczeństwa, żeby ta żywność nam nie zaszkodziła. Żywność jest bardzo skomplikowanym materiałem biologicznym, ponieważ składa się z różnych składników odżywczych, organicznych, takich jak woda, białka, węglowodany, tłuszcze i składniki mineralne oraz witaminy. W zależności od rodzaju żywności, stopnia jej przetwarzania, w żywności mogą zachodzić bardzo skomplikowane procesy. Zarówno procesy fizyczne, biochemiczne, jak i procesy mikrobiologiczne. Wobec tego jest żywność, która jest trwała, czyli taka, która zawiera małe ilości wody. Do tej żywności zaliczamy m.in. mąki, kaszę, suszone owoce, suszone warzywa. Tą żywność możemy przechowywać niekoniecznie w jakichś specjalnych warunkach. Są też produkty, które są zabezpieczone przez producenta, jak na przykład żywność konserwowana, czy też żywność mrożona. Są też różne rodzaje żywności, które wymagają też różnych warunków przechowywania. Co decyduje o tym, w jaki sposób przechowywać żywność? Dlaczego niektóre produkty spożywcze przechowujemy po prostu w naszych szafkach, inne przechowujemy w lodówce, a jeszcze inne będziemy po prostu zamrażać? Przede wszystkim decyduje o tym skład chemiczny, czyli co w tych produktach jest. Także rodzaj zastosowanej technologii, czy są one obrabiane termicznie, poddawane jakimś procesom, na przykład wędzeniu, smażeniu, gotowaniu, parzeniu, czy też innym, czy też na przykład zasalaniu, albo też dodawany jest cukier, więc od tego bardzo to zależy. Także rodzaj opakowania. Mogą być produkty, które są sprzedawane bez opakowania, ale mogą być też pakowane próżniowo, mogą być pakowane w różnych atmosferach gazów modyfikowanych, czy też po prostu konserwowane. Też zależy, jak przechowywać żywność, od tego, czy ta żywność ma być przeznaczona do szybkiego spożycia, czy też planujemy po prostu ją zużyć gdzieś kiedyś dalej, później. To też również od tego zależy.
Krótka przerwa, po niej między innymi powiemy o terminach ważności i datach przydatności do spożycia, bo nie każdy produkt zakupiony przez nas, który skończył taką ważność, musi od razu trafiać do kosza.
Pogotowie radiowe.
W Pogotowie radiowym mówimy o problemie marnowania żywności, bo kupujemy wciąż za dużo i nie zawsze jesteśmy w stanie taką żywność spożyć czy też przetworzyć. Przed przerwą mówiliśmy o rodzajach żywności i sposobach jej przechowywania, co określa na opakowaniu producent, na przykład w chłodnym miejscu, ale wiele produktów możemy przechowywać poza lodówką, gdy są oryginalnie zamknięte i dopiero po otwarciu powinny trafiać do lodówki.
Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na informacje, które producent zamieścił na etykiecie opakowania. I tak zgodnie z prawem producent ma obowiązek określania specjalnych warunków przechowywania. To znaczy, w jakiej temperaturze powinno się przechowywać tą żywność, czy ewentualnie tą żywność trzeba chronić przed światłem, czy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, czy też jej po prostu nie zamrażać. Producent ma także obowiązek podawania informacji na temat przechowywania żywności po otwarciu opakowania. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na przykład, jeżeli chodzi o mleko UHT. Mleko UHT jest poddawane wysokotemperaturowej obróbce termicznej i jest pakowane w sterylne opakowania. W związku z tym jest bardzo trwałym produktem, a trwałość to jest nawet kilka miesięcy. Natomiast producent na opakowaniu pisze, że to mleko po otworzeniu musi być przechowywane w lodówce i nie może być przechowywane dłużej niż określony czas. Najczęściej jest to około 48 godzin.
I możemy taki produkt spożywać. Ale gdy kupujemy produkty, sprawdzamy, powinniśmy przede wszystkim sprawdzać daty. I tutaj spotkamy dwa sformułowania. Należy spożyć przed lub należy spożyć do.
Warunki i czas przechowywania żywności są określane przez producenta na podstawie tak zwanych badań przechowalniczych. Czyli producent nie może dowolnie sobie wstawić na opakowaniu, na etykiecie czasu, warunków przechowywania, tylko musi przeprowadzić bardzo konkretne badania. Tak jak powiedziałam, są to badania przechowalnicze. Na czym te badania polegają? Polegają one na okresowej ocenie organoleptycznej, czyli tych cech sensorycznych, organoleptycznych, jak smak, zapach, barwa, wygląd, a także fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. I na tej podstawie i na podstawie tego, w jakich warunkach przechowuje się tą żywność w zakładzie spożywczym, określa się, kiedy produkt jeszcze jest zdatny do spożycia, a kiedy już produkt niestety nie nadaje się do spożycia. Dlatego producenci żywności podają dwa rodzaje dat. Pierwsza data jest to data minimalnej trwałości. Najczęściej jest to zapis, że najlepiej spożyć dany produkt przed. I tutaj jest konkretna data. Podają też lub termin przydatności do spożycia. I termin przydatności do spożycia jest podawany w przypadku żywności szybko psującej się. Więc bardzo ważne jest rozgraniczenie, czy produkt jest oznakowany datą minimalnej trwałości, czyli najlepiej spożyć przed, czy też terminem przydatności do spożycia. Po tym terminie żywność jest niestety być może niebezpieczna mikrobiologicznie. I tutaj teraz takie bardzo ciekawe informacje, jeżeli chodzi o marnotrawstwo żywności. Okazuje się, że wielu konsumentów, kiedy patrzy na jakąś datę, która jest na opakowaniu, absolutnie nie zwraca uwagi, czy jest informacja, że jest to data minimalnej trwałości, czy jest to termin przydatności do spożycia. Traktują tą żywność już po terminie jako żywność niezdatną do spożycia, taka żywność trafia po prostu do śmietnika. Tymczasem faktycznie w przypadku żywności oznakowanej terminem przydatności do spożycia nie należy spożywać takiej żywności po tym terminie ze względu na to, że w tej żywności mogą się rozwijać mikroorganizmy, które mogą nie dawać objawów czy oznak zepsucia żywności, natomiast mogą się rozwijać i mogą być po prostu dla nas bardzo niebezpieczne. Natomiast w przypadku daty minimalnej trwałości, po tej dacie żywność należy samodzielnie ocenić organoleptycznie, czyli czy nie zmienił się smak, zapach, wygląd, barwa i tym podobne cechy. Jeżeli te cechy nie uległy znaczącemu odchyleniu od jakiejś normy, od jakiegoś standardu, to taką żywność spokojnie możemy wykorzystać dalej do spożycia. Ta żywność absolutnie wtedy dla nas jest bezpieczna.
Czyli reasumując, sformułowanie należy spożyć do oznacza, że produkt spożyty po tym terminie może zaszkodzić naszemu zdrowiu. Tutaj głównie jest to ta szybko psująca się żywność typu masło, śmietana i tak dalej. Natomiast wyrażenie najlepiej spożyć przed informuje nas, że do tej daty właściwie oczywiście przechowywany produkt zachowa swoje pierwotne właściwości i nie oznacza to, że po jej zakończeniu od razu stanie się niezdatny do spożycia. Czyli jak zobaczymy, że jest najlepiej spożyć przed, to musimy użyć węchu, smaku, pooglądać i wtedy stwierdzić, czy możemy jeszcze taki produkt spożywać, czy też nie. To produkty zakupione w sklepie, a jak będziemy chcieli przechowywać potrawy, które sami przygotujemy w lodówce, tu też musimy pamiętać o pewnych zasadach, by ta żywność była bezpieczna.
Przede wszystkim musimy segregować żywność, tą, którą przygotujemy. W jaki sposób możemy żywność umieszczać na różnych półkach w lodówkach? Bardzo często producenci lodówek umieszczają różnego rodzaju informacje, na przykład w postaci rysunków, piktogramów, gdzie, na której półce w lodówce powinniśmy przechowywać określony rodzaj żywności. Bardzo teraz często w lodówkach spotyka się specjalne komory o obniżonej temperaturze, gdzie przechowujemy żywność, na przykład typu wędliny. Mamy także szufladki czy też półeczki, gdzie przechowujemy żywność typu owoce, warzywa. Są to z reguły szufladki, które są odgrodzone od pozostałej części lodówki i mamy tam możliwość utrzymania po pierwsze określonej niższej temperatury, jest to z reguły 2-3 stopnie Celsjusza, jak również mamy możliwość regulacji wilgotności w tej szufladce. Dzięki temu włożone tam owoce i warzywa dłużej zachowują swoją świeżość. Jeżeli teraz chodzi o taką żywność, którą sami wyprodukujemy, to zdecydowanie taką żywność powinniśmy zabezpieczyć, czyli włożyć w pojemniki, które są zamykane. W ten sposób odizolujemy fizycznie żywność od innych produktów spożywczych, w tym także od surowców. Pamiętajmy, że surowce, które przynosimy ze sklepów, są bardzo często dotykane przez innych ludzi. Są to surowce, które zanim trafią do nas, do domu, są wielokrotnie przekładane z różnych miejsc, ale także oglądane przez innych konsumentów. W związku z powyższym na opakowaniach takich produktów spożywczych, a także na samych produktach spożywczych mogą się znajdować różnego rodzaju zanieczyszczenia. Najniebezpieczniejszymi są te zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Więc starajmy się odizolować w lodówce żywność, która jest wytworzona przez nas w domu, od żywności, którą przynosimy ze sklepów.
Doradzała Państwu dr inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A ja dodam, że podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to przede wszystkim planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć. Ważne jest także właściwe jej przetwarzanie. Tutaj możemy m.in. mrozić, kisić czy marynować. A jak to zrobić, podpowie nam chociażby tradycyjna książka kucharska albo aktualnie internet.
Pogotowie radiowe.
Mówiliśmy o niemarnowaniu żywności. Teraz jeszcze powiemy o odpadach, bo mieszkaniec Polski wytwarza co roku średnio 360 kg śmieci, a segregowanie odpadów jest obowiązkowe. Większość trafia dziś do kosza na odpady zmieszane, a tylko 38% jest segregowanych i to nie zawsze prawidłowo. Ostatecznie tylko 27% odpadów poddawanych jest recyklingowi. Na ten wynik każdy z nas ma wpływ. Warto uświadomić sobie, że odpady są zasobem, który może zostać ponownie wykorzystany. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak segregować, może wejść na stronę nasześmieci.mos.gov.pl. To jest portal rządowy, tam wszelkie informacje można znaleźć. A w Radiu Lublin trwa Pogotowie Radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL, ви маєте завантажити Дія.pl, яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули, втікаючи від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете ще раз прийти в той же самий пункт та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Ви можете отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 18 років, за умовою, що дитина проживає разом з одним із батьків і залишається на його утриманні. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих в місяць на дитину. Також ви можете отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 300 злотих. Більше інформації можна знайти на сторінці zus.pl.
Пам'ятай.
В Любліні працюють світлиці для дітей. Світлиця – це місце, куди ви можете відвести своїх дітей, якщо ви зайняті або працюєте. Працівники потурбуються про ваших дітей. Зазвичай світлиці працюють з 10 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Цілий список світлиць можна знайти на сторінці lublin.eu. Не поспішайте відмовлятись від роботи в селах або маленьких містах. Умови роботи будуть не гірше, ніж у великих містах, а адаптація до навколишнього середовища буде краща. Українці, які приїхали до Польщі, можуть відкрити свій бізнес. Ви можете вести свою діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для цього вам необхідно мати перш за все номер PESEL. Більше інформації можна знайти на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це +48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.